Jesteśmy w takim w takiej serii kazań, w których chcemy patrzeć na oblicze Boga, chcemy przypatrywać się Jego naturze, Jego istocie, Jego charakterowi. Tak jak Biblia mówi, powiedzieliśmy, dostrzegliśmy, że Biblia, Pismo Święte pokazuje nam Boży zamiar, Bożą wolę. Bożą wolą jest, żeby we wszystkim, co się dzieje, imię Jego było uwielbione. Żeby rozsławione było we wszystkich aspektach Jego charakteru to, jaki On jest. Cudowny, wspaniały, święty, miłosierny. Powiedzieliśmy, że cała historia, Bóg w tej całej historii swojego działania, odkupienia, chce objawić siebie. Ze względu na Niego samego ostatecznie dzieje się wszystko. Zakończy się też tym, że będziemy oglądali Jego chwałę. Smakowali, rozkoszowali się tym. Powiedzieliśmy też, że Bóg objawił siebie jako ten jestem, który jestem. Wieczny, samoistny, bez żadnych braków, nieskończony. Bóg, który ciągle jest taki sam, żyje, niezależny. Powiedzieliśmy też o tym, że Bóg objawił siebie jako Bóg wszechmocny, jako ten, który nie ma żadnych ograniczeń w tym, co zechce zrobić. Wszystko, co postanowi, wykona. Nie ma nic niemożliwego. Ci z nas, którzy oglądali to DVD, wspaniały reportaż, którym pokazana jest moc Boża, mądrość Boża i odpowiednio zinterpretowana właśnie z punktu widzenia Boga, wiary, Bóg cudów. Jesteśmy poruszeni tym, myśląc o tym. To jest dobre narzędzie. Zachęcamy się do tego, żeby myśleć o Bogu i widzieć Go. On jest niewidzialny, ale objawił się. Dalej powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że Bóg jest Alfa i Omega. I On jest tym, który jest początkiem i końcem. On jest źródłem i zakończeniem. On jest treścią. Dzisiaj chcemy skupić się na tym, na jednym z najpiękniejszych fragmentów w Piśmie Świętym, w całym Piśmie Świętym, który objawia nam całą gamę dobroci Bożej, miłosierdzia Bożego. Nie ma lepszego, piękniejszego miejsca poza opisem krzyża Jezusa, które objawiałoby nam w takiej wspaniałości, w takim zalewie słów, określeń, objawienia Bożą dobroć, Boże miłosierdzie, Bożą miłość, łaskę, litość, wierność. Jak druga Mojżeszowa 34, od 1 do 10. Przeczytajmy te słowa. Druga Mojżeszowa, posłuchajmy, otwórzmy ci, którzy mamy Pismo Święte. Druga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 34, rozdział od 1 do 10. Pan rzekł do Mojżesza, wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów jutro rano wstąpić zaraz na górę Synaj i zaczekasz na mnie na wierzchu góry. Nikt nie może wstąpić z tobą i nikt nie może pokazać się na tej górze. Również mniejsze i większe bydło nie może wypasać się na zboczach góry. Mojżesz wyciosał więc dwie tablice kamienne, tak jak pierwsze. Wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan wstąpił na obłoku i Mojżesz zatrzymał się obok niego. A Pan wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi, oddał pokłon, mówiąc: jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie Jahwe, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to bowiem wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Pan odpowiedział, oto ja zawieram przymierze wobec całego ludu Twego, uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi u żadnych narodów i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które ja uczynię z Tobą, są straszne. Ojcze Niebieski, zdajemy sobie sprawę, że bez uzdolnienia przez Twojego Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie usłyszeć Ciebie w słowie mówionym, czytanym, zapisanym w Twym Piśmie. Nie jesteśmy w stanie skupić się, skoncentrować. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Ducha, przyjąć, poddać się, zobaczyć. Panie, choć to jest bardzo skromny sposób, żeby i słaby, żeby głosić o Twojej chwale, Twoim imieniu, jednak wyznaczyłeś, byśmy spotykali się, czytali, głosili, mówili, wyjaśniali Twoje Pismo. Ale w tym wszystkim wierzymy, że tylko Twój Duch Święty daje światło, uzdolnienie. Potrzebujemy tego i ja, i my wszyscy teraz. W imieniu Jezusa prosimy Cię. Amen. Już sam fakt istnienia 34 rozdziału Księgi Mojżeszowej, drugiej Księgi Mojżeszowej, mówi o tym, że Bóg jest miłosierny. Samo to, że Bóg zechciał się spotkać i rozmawiać, pomimo że, zobaczmy jaka była sytuacja, w jakim to było momencie, co poprzedziło. W domach, jeżeli będziemy mogli, przeczytajmy, a myślę, że będziemy mogli, 32, 33, 34 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Da nam to większe wyczucie tego, co się tutaj stało w tych kilku słowach, które Bóg powiedział o sobie. Kiedy patrzymy w ogóle na historię Izraela, narodu izraelskiego, to widzimy, jaką potężną rzecz Bóg dokonał. Wyzwolił ich z niewoli egipskiej. Przeszli przez Morze Czerwone. Okazał swoją moc wobec Faraona, wobec bóstw tamtych. Wszystko zniszczył, starł na proch. Potem przeprowadził przez Morze Czerwone, okazał swoją potęgę, zaopatrywał lud, pomimo że szemrali, to ciągle dawał to, czego potrzebowali. Ale w którymś momencie, pomimo że Bóg zawarł z nimi przymierze, objawił swoje prawo, swoją wolę, lud odpowiedział, tak, będziemy wykonywać Twoją wolę, tak poddamy się Tobie, tak kochamy Cię. Bóg powiedział, kocham Was. Czy zechcesz zawrzeć ze mną związek małżeński? A lud odpowiedział, tak, kocham Cię, Boże, chcę być Twoją na zawsze. To był 19 rozdział i 22 Księgi Mojżeszowej, ale zaraz potem czytamy, kiedy Mojżesz wszedł na górę i był z Bogiem przez 40 dni, czyli po 3 miesiącach ich od wyzwolenia, 3 miesiące, miesiąc miodowy. 3 miesiące miodowe, Bóg, Izrael, narzeczona, narzeczony, poślubieni sobie. 3 miesiące i naród izraelski zdradza z kochankami Boga pełnego miłości. Do tego właśnie doszło. Złoty cielec to nic innego jak zdrada, jak cudzołóstwo, jak przetyczeństwo, jak pójście do innych, bo mąż wyjechał na delegację, bo Boga nie było wśród nich, nie przemawiał przez 40 dni. To było sprzeniewierzenie się ludu. Bóg śmiało mógłby powiedzieć, koniec. Powiedział, mógłby tak zrobić, zniszczyć. Byłoby to sprawiedliwe. Gniew Boży zawsze jest sprawiedliwy. Oni zrobili sobie obraz Boga według swoich wyobrażeń. Powiedzieli, będziemy Boga czcili tak, jak my to sobie wyobrażamy. Zlekceważyli Boga. Odsunęli, zdradzili, sprzeniewierzyli się. Wtedy Bóg powiedział do Mojżesza, tam na górze jeszcze, mówi, Mojżeszu, koniec. Zostaw mnie, pozwól, że zniszczę ten naród, a z ciebie wywiodę nowy. Tutaj mamy Boga, który się gniewa, który jest święty, sprawiedliwy i ma prawo gniewać się na grzech, na zło, na zdradę. Ale Mojżesz wstawia się i mówi, nie, Panie, jak to? Co powiedzą inni? Gdzie Twoja chwała? Gdzie Twoje obietnice? Bóg wtedy ulega i to jest Bóg, który ustępuje. Bóg, który się gniewa, przez wstawiennictwo Mojżesza ulega, ustępuje, zmienia swoje zdanie, swoją wolę. Wtedy Mojżesz mówi: Panie, musisz pójść z nami. A Bóg mówi: nie pójdę, bo moja świętość zniszczyłaby każdego człowieka grzesznego. Ale Mojżesz wstawia się i prosi: pójdź, Panie, musisz. I wtedy mówi takie zdania: Boże, Panie, pokaż mi Twoją chwałę. I w tym momencie przechodzimy do tej chwili, którą przeczytaliśmy. Bóg jednak mówi: nie mogę pokazać Ci całej mojej chwały, bo zginąłbyś. Żaden człowiek nie może zobaczyć i nie zginąć. Żaden człowiek, ponieważ wszyscy jesteśmy grzeszni, a świętość Boża działa jak ogień, spala, niszczy wszystko, co skażone. Bóg mówi: nie możesz, ale stań tutaj na skalę, przysłonię Cię, ochronię, przejdę obok Ciebie, ukażę Ci coś z siebie. Ogłoszę moje imię Jahwe. I to jest właśnie ten moment, w którym Bóg tutaj wkracza w swoim... Samo to, że Bóg chce rozmawiać, że Bóg ustępuje, jest miłosierdziem, jest litością, jest łaską Bożą. Co Bóg objawił Mojżeszowi? Czytamy: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Natomiast wcześniej mówi jeszcze: pokażę Ci mój majestat, w niektórych tłumaczeniach. W innych mówi: pokażę Ci moją wspaniałość, ale w oryginale hebrajskim jest tam mowa dobroć. Oczywiście, tak jak każde hebrajskie słowo ma wiele znaczeń, słowo dobroć to coś więcej. Ale to mówi bardzo dużo nam. Bóg chce pokazać Mojżeszowi swój charakter. Bóg mógłby powiedzieć: dobrze, zobacz moją chwałę, moje błysk, światło, burza, ogień. Ale Bóg mówi: nie, chcę coś innego Ci pokazać. Chcę, żebyś zobaczył mój charakter. Chcę, żebyś zobaczył esencję. Chcę, żebyś wiedział, jaki jestem. To nie wystarczy. Po co Ci obejrzeć to, co na zewnątrz? Wizje, sny, cuda, dzieła. Ważniejsze jest, żebyś zobaczył mój charakter, to jaki jestem. Bo oto, to właśnie się stało. Bóg mówi: objawię Ci, powiem Ci, jaki jestem. Zastanówmy się na chwilę. Czy nie jest to stokroć ważniejsze, co Bóg mówi o sobie, jakie serce ma i co On sam mówi? Czy nie jest to dla nas fundamentem, czy nie jest to dla nas pociechą, światłem, oparciem? A do tego jeszcze to, co mówi? Istota, esencja Boga jest dobroć. Dobroć. We wszystkim, co Bóg czyni, jest dobry. Sprawiedliwość jest dobra. Brak tutaj słów nam, bo Boży charakter, Boża chwała jest jednością. Tak jak powiedzieliśmy, Bóg nie... Kiedy się gniewa, to nie przestaje miłować. Kiedy karci, kiedy nawet zabija 3000 wśród nich z powodu grzechu, to kocha. Jest miłosierny w tym. Mógłby zupełnie inaczej postąpić. Bóg objawił to, jaki On jest. Bóg ogłosił swój charakter. I to jest ważniejsze. To jest wystarczające. To jest fundamentem. To jest największe. Treść tego, co Bóg objawił. Bóg ogłosił imię Jahwe. Jestem Bogiem miłosiernym, łaskawym, litościwym, współczującym, cierpliwym, przebaczającym. Lud nie został zniszczony. Co Bóg objawił tutaj o sobie? Bóg powiedział: jestem Bogiem miłosiernym. Jahwe to znaczy Bóg miłosierny i litościwy. Jest tutaj pięć grup, pięć cech. Mogliśmy powiedzieć, że jest takie koło zataczające, okrąg pełny, pełnej dobroci. Pierwsze zaczyna się od: Bóg miłosierny i litościwy. W innym tłumaczeniu jest miłosierny i łaskawy. Bóg miłosierny w oryginale, w hebrajskim, jest to słowo, które mówi bardziej o współczuciu. Współczujący Bóg. To słowo w oryginale, korzeń tego słowa, wyrazu ma słowo, pochodzi od słowa łono, łono matki. Jakiej jest łono matki? To jest obrazem tego, jaki jest Bóg. Łono matki jest dla nienarodzonego, jest tym, co otacza, co go chroni, co go karmi, jest jego ciepłem, jest jego życiem, bezpieczeństwem. Łono matki dla niemowlęcia narodzonego jest czułą troską, bezpieczeństwem, ciepłem, miłością, łagodnością, ochroną. Dlatego, który jest bezbronny i słaby. Bóg tutaj mówi, właśnie jestem taki, jak matczyna miłość. Ja jestem taki. Mój charakter jest taki. Bez granic. Otacza, chroni, wylewa się. Oddaje się całkowicie. W pierwszej królewskiej trzecim rozdziale, kiedy do Salomona przyprowadzono dwie kobiety, dwie prostytutki i Salomon staje przed wyborem, przed strasznie trudnym wyborem, ponieważ każda z nich przyznawała się do tego dziecka i teraz Salomon ma rozstrzygnąć, do którego należy owo dziecko. Salomon mówi, zabijcie to dziecko. I wtedy ta matka, która była prawdziwie, czytamy, że była poruszona współczuciem, dlatego powiedziała, nie zabijaj, oddaj ją tej drugiej kobiecie. To prawdziwe współczucie, które chroni, które ratuje. Taki jest właśnie Bóg. Boże serce jest więc współczujące, współcierpiące, otaczające, noszące razem, przytulające. Dalej, Bóg jest łaskawy. To znowu jest trochę inne słowo niż przeważnie w psalmach. Kiedy mamy słowo łaskawy, to w oryginale jest jeszcze inne słowo, chesed. Ale tutaj mamy inne słowo, które mówi o takiej przychylności. Jest to też jedno z najważniejszych słów. Bóg jest w swoim sercu przychylny. Tak jak w księdze Jonasza, kiedy Jonasz głosi Niniwijczykom, wzywa do pokuty, głosi sąd, wzywa do pokuty. Niniwijczycy pokutują, żałują, wyznają grzechy, zwracają się do Boga o przebaczenie i Bóg się użalił nad nimi. Bóg okazał łaskę. Jonasz się gniewa straszliwie na Boga, jest rozczarowany Bogiem. Bóg powinien okazać sąd przecież sprawiedliwy. Ale właśnie Bóg mówi mu, jak to? Nie miałbym żałować? Jestem Bogiem łaskawym. I Jonasz wiedział o tym. A więc Bóg jest nie tylko w nastawieniu swoim, ale i w działaniu. Taki właśnie łaskawy, uwalnia, zachęca, zbawia. Czyni to z powodu siebie samego, bo taki jest. Całe szczęście, bo nigdy nie bylibyśmy pewni, czy zasłużyłem, czy on będzie taki wobec mnie dalej. Bóg mówi, że jest cierpliwy. Jestem Bogiem cierpliwym. Druga cecha. W innym tłumaczeniu nieskory do gniewu. W języku hebrajskim właśnie to znaczy długo cierpliwy, długo znoszący. Wszyscy wiemy, co to znaczy pracować z kimś, kto jest szalenie nerwowy. Byle jakiś błąd już wybucha, pęka, złość wylewa się, gniew, złe słowa. Jesteśmy, chodzimy napięci. To jest nie tylko jak chodzenie między skorupkami jajek, ale to jest gorzej jak chodzenie po polu minowym. Boimy się, że zaraz wybuchnie. Ale Bóg, gdyby tak był niecierpliwy, już dawno bylibyśmy historią. Oczywiście jest druga strona medalu. Jeżeli ktoś lekceważy sobie łaskę, miłosierdzie, dobroć, a Bóg zawsze będzie cierpliwy. Albo jak jeden z filozofów powiedział, to Boża praca, to Jego sprawa, żeby mi przebaczać. Ja mogę grzeszyć, On zawsze musi przebaczyć. To jest lekceważenie, to jest wyśmiewanie się. Bóg przebacza, ale pokutującym, żałującym. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Jeśli lekceważysz Jego miłosierdzie, nadużywasz to ku własnej zgubie. Jest ktoś ze współczesnych teologów, kto powiedział, to jest straszliwe, kiedy zdamy sobie sprawę z potęgi siły samozwiedzenia. Jak nasze serce jest skłonne zwodzić siebie co do rzeczywistej sytuacji. Bóg nie toleruje grzechu. I to jest największy paradoks. Nie będzie tolerował grzechu. Nienawidzi grzechu. Jest święty, czysty, sprawiedliwy. Ale Bóg, i to jest najdziwniejsze, Bóg zawsze przebaczy tym, którzy przychodzą do Niego i proszą o przebaczenie. I kiedy doznajemy takiego przebaczenia, takiego prawdziwego uwolnienia, to tak jak otwarcie okien w ciemne, brudne pomieszczenie. To tak jak w maju otwieramy okna, sprzątamy, światło słońca wpada. Zaczynamy porządkować, czyścić, układać. Odnawia się wszystko. Świeżość, nowość, życie, radość, jasność. Tak jest z przebaczeniem względem pokutującego. Bóg nigdy nie pójdzie na kompromis z grzechem, ale zawsze przebaczy, kiedy przychodzimy do Niego. Jest cierpliwy nieskończenie. Po trzecie, trzecia Jego cecha charakteru, Bóg jest bogaty w łaskę i wierność. I tu właśnie mamy to słowo łaska, chesed. Tak jak mówi Czesław Miłosz we wstępie do psalmów, że strasznie trudno jest przetłumaczyć, oddać to słowo hebrajskie i zdecydować tłumaczowi, jakim polskim słowem oddać to najpotężniejsze słowo w psalmie opisujące Boga, bo musimy wybrać z całej gamy. On mówi, Czesław Miłosz mówi, bo jest to dobroć, jest to miłosierdzie, jest to litość, miłująca dobroć, jest to nieustająca miłość, niezawodna, wierna, królewska miłość, jest to miłość przymierza. I mówi, straszliwie trudny wybór, jak w psalmie, w tym jednym miejscu powiedzieć, które słowo, bo Boża łaska jest właśnie taka. W psalmie 51 Dawid, który w straszliwym momencie po upadku i po tym, jak rok czasu był zaślepiony co do swojej grzeszności, jak Bóg cierpliwy był. On, król, przywódca, cudzołóstwo, zabójstwo, kłamstwo, wszystkie inne grzechy, jakie wiązały się z tym i samo zwiedzenie. Przez rok czasu Bóg to tolerował, posłał proroka Natana i wtedy zaczęło się coś dziać w sercu Dawida. I całe to światło czystości, świętości zaczęło przenikać coraz głębiej, do najgłębszych pokładów jego duszy, myśli, serca, motywów. Dawid się otwiera i widzi zgniliznę, widzi brud, widzi nieszczęście, widzi zło, widzi tragedię i jest przerażony swoją grzesznością. Jedynym ratunkiem dla niego jest miłosierdzie. Łaska. I właśnie tego się chwyta. I co jest najdziwniejsze tutaj? On właśnie zwraca się do Boga, który wie, że jest taki. Bóg nie toleruje grzechu, spali każdy grzech, odrzuci każdego niepokutującego, ale przyjmie każdego, który żałuje. Bóg jest bogaty w łaskę, niezawodną miłość, nieustającą wierność. Dawid się chwyta tego. Jedyny ratunek. Bóg jest wierny, łaskawy i wierny. Wierność jest dla nas niesamowitym fundamentem. Tutaj korzeniem tego słowa jest prawda. Słowo prawda w języku hebrajskim opisuje sytuację stabilności, pewności, trwałości, niezmienności, wierności, spolegliwości. Coś jest tak mocne, nigdy nie zostanie wzruszone. To jest prawda. Bóg jest taki. Bóg jest wierny. We wszystkim postępuje prawdziwie, zgodnie z prawdą, z całą prawdą o Nim. Gdyby Bóg nie był wierny, nie moglibyśmy liczyć. Na przykład znamy tę obietnicę. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i oczyści, i odkupi. Wierny jest Bóg. Apostoł Jan wiedział, że potrzebujemy tego upewnienia. Na co mogę liczyć? Na swoją jakość pokuty? Dużo łez wylałem? Żal w 59 stopniach Celsjusza? Co jest podstawą, fundamentem? Wierność Boga. Bóg jest wierny. Nigdy nie zawiedzie. To, co obiecał, dotrzyma. Prawda, skała, niezmienność, pewność, stabilność. Oczywiście Bóg jest też wierny w sprawiedliwości i to jest też nasza szansa. To jest wielkość, to jest potęga. Bóg jest wierny w świętości. Bóg jest w miłosierdziu wierny. Bóg jest wiernie albo miłosiernie wierny. We wszystkim wierny. Bóg jest wierny w dobroci. Zawsze, stale, trwale. To nie przestanie. A w tym kontekście, tu gdzie Mojżesz walczy z Bogiem, stawia się o łaskę, o przebaczenie, o to, że Bóg na powrót przyjął lud i poprowadził. W tym kontekście mówi to o tym, Bóg objawiając to o sobie, daje niesamowity fundament i pewność. Nie zostawię, nie opuszczę, dotrzymam słowa. Ile razy tak się czuliśmy w swoim życiu, zawiodłem, zdradziłem Boga na inne bóstwa, wytworów własnych rąk albo mojego ja. Poszedłem za sobą, siebie uznałem za złotego cielca. Zacząłem oddawać mu pokłon. Jaki jesteś wspaniały, Stanisławie. Jaki wielki. Nie widzę tego Boga, niewidzialnego Jahwe, ale ciebie widzę, ciebie czuję. W tym kontekście wierność to gotowość Jahwe, by na wstawiennictwo Mojżesza znowu przebaczyć, przytulić, kochać, prowadzić, chronić, doprowadzić do celu, do ziemi obiecanej, pomimo grzechu zdrady. Jak wielkie to jest, jak niesamowite. Gdy patrzymy na Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus jest ucieleśnieniem. To jest oczywiste wszystkich tych cech. Dalej czytamy, że Bóg jest bogaty w łaskę i wierność. Bardzo ważne dla nas zapewnienie. Bóg nie jest sknerą, Bóg nie żałuje. Jest szybki, by kochać, jest powolny w sądzie, w karaniu. Jego przymierze nie można porównać do żadnego najlepszego kleju, który łączy, spina na wieki. Dwa obrazy tutaj może. Możemy sobie wyobrazić niewyczerpalne źródło. Sami się wszyscy dziwimy, gdzieś tam jeździmy do źródełek, Sulistrowiczki czy inne miejsca w górach, różnych miejscach. Ciągle woda, ciągle płynie. To jest taki bardzo słaby obraz tego, jaki jest Bóg. Z Niego zawsze wypływa miłosierdzie, łaska, dobroć. Wylewa się z Niego miłość i wierność. To jest taki obraz. Mojżesz miał stanąć na wierzchu góry. Na wierzchu góry, na szczycie. Kiedy Bóg coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej dobroci i wreszcie ta dobroć się przelewa. Albo możemy powiedzieć, serce Boga jest jak wulkan, który pali się w środku dobrocią, miłością, łaską, miłosierdziem, litością, współczuciem. Wyrzuca, przełamuje ten wierzch, tę skorupę. I właśnie w takim momencie najtrudniejszym, najbardziej potrzebnym ta lawa miłości, miłosierdzia spływa w dół. Niszczy grzech, przykrywa grzech, oczyszcza skałę. Oczyszcza nowe życie. Bóg jest bogaty w miłości, jak lawa, jak źródło nieskończone. Gdy Bóg mówi o tym, to mówi, że On obfituje w miłości i wierność. Chce, abyśmy rozumieli, że nieskończone jest Jego źródło. Każdego dnia potrzebujemy, każdego ranka, kiedy wstajemy, czy jesteśmy święci, czyści, czy kochamy Boga tak, jak winniśmy bliźnich, wstajemy od razu w myślach, mamy pełnię miłości, prawdy, świętości, czystości, wdzięczności wobec Boga za wszystkie dary, za wszystkie bóle i cierpienia, za niemożności, za słabości. Nie. Wszyscy wstajemy, budzimy się grzeszni, grzesząc. Ciągle potrzebuje łaski, wierności, nieskończenie. I to jest właśnie bardzo ważne. Bóg mówi, jestem, który jestem, jestem wszechmocny. Jestem Bogiem, który jest alfa i omega. Jestem samoistny. Nie potrzebuję niczego. We mnie jest źródło. I teraz na tej bazie, na tym fundamencie wiedz, że jestem miłosierny, litościwy, współczujący, pełen łaski, cierpliwości, przebaczenia. Możemy oprzeć się na Jego miłości, miłosierdziu dokładnie dlatego, że wierzymy, że On jest nieskończony. W tych właśnie cechach. Dalej czytamy, zachowujący swoją łaskę w tysiączne pokolenia. Zachowujący. Tutaj hebrajskie słowo mówi, że to jest strażnik. Na straży Bóg stoi sam, na straży swojej łaski. Pilnuje, żeby ta łaska się nie była zagrożona przez gniew. Bóg jest przebaczający. Piąta cecha. Przebaczający niegodziwość, niewierność i grzech. Bóg jest przebaczający, usuwający. Specjalnie Bóg tu nagromadził wszystkie trzy aspekty naszej grzeszności, żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, że wszystkie grzechy są do przebaczenia, jeśli zwracamy się do Boga. Nie ma grzechów niewybaczalnych. Jedyny niewybaczalny grzech, to możemy powiedzieć nowotestamentowo, grzech przeciwko bluźnierstwu, przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech, w którym okazujemy postawę nieprzyjęcia łaski i prawdy o swojej grzeszności, potrzebie Zbawiciela. To grzech, w którym nie pokutujemy. Grzech niepokutowania z grzechu. Nieprzyjęcia prawdy, że jestem grzesznikiem, a Jezus Zbawicielem. To jest jedyny niewybaczalny. Jednak nie pozostawiający winnych bez kary. Grzechy ojców na synach. Tu muszę bardzo króciutko, choć możemy porównać sobie bardzo różne miejsca. Ezechiela 18:20 mówi: człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Chcemy sobie wyjaśnić, bo Bóg mówi: przebaczam, ale nie pozostawiam bez kary. I kiedy patrzymy na całe Pismo Święte, na właśnie te miejsca, które pomagają nam zrozumieć, to dochodzimy do wniosku, kiedy czytamy drugą Mojżeszową, 20 rozdział, 5 wiersz. Jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Innymi słowy, Bóg, dzieci mają udział w karze wymierzonej ojcom, jeżeli trwają w grzechach ojców. Jeżeli dzieci pokutują, pamiętają, odwracają się od grzechów swoich ojców, których naśladowali swoich ojców. Jeżeli się odwracają, Bóg przebacza. Bóg sądzi każdego indywidualnie. Ale dla nas ojców jest to bardzo ważne, rodziców. Stwierdzenie, prawda, że dzieci łapią od nas wszystko to, co jest grzeszne w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Bóg jest wierny, nie zostawi bez kary, ale Bóg przebacza, odnawia, oczyszcza, jest miłosierny. Bóg jest wierny w świętości, sprawiedliwości. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, mówi w tym samym rozdziale, a więc to jest miłość, która chce tylko jednego, kochać wiernie i odwzajemnioną miłość otrzymać ze strony oblubienicy Kościoła, ludu, nas, ciebie i mnie. Albo jak Bonhoeffer mówi, nie ma taniej łaski. A więc taki jest Bóg. Miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę, wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Jezus Chrystus pokazał nam to w pełni. Kiedy patrzymy na obraz Jezusa, na świadectwo o Nim, Jezus Chrystus jest pełnym, doskonałym, ostatecznym świadectwem, opisem, wyjaśnieniem, ogłoszeniem tej dobroci, wspaniałości, miłosierdzia Bożego. Przyszedł na świat, żeby potwierdzić, że Bóg jest właśnie taki. Centralne miejsce świętowaliśmy przed chwilą, krzyż. Sprawiedliwość i miłość, łaska i prawda spotkały się w Jezusie. Na Nim się dokonał sąd, a miłość przelała się na nas. Czy może być lepszy obraz miłosierdzia? Nie ma. Przyjdźmy do Niego. Przyjdź do Boga, który jest miłosierny. Trwaj w Nim. Uwierz. Poddaj się. Odwróć się od swojego grzechu, a zaufaj Chrystusowi, Bożemu miłosierdziu. Amen.